nie tylko metropolia. Mówimy o Pomorzu.
9 minut po godzinie 9, nie tylko metropolia w Radiu Gdańsk. Jak Państwo słyszeli w prognozie pogody, ostatnie chyba tchnienie zimy, a u nas dzisiaj pewnie będzie gorąco i bardzo dobrze. Silna reprezentacja samorządowa dzisiaj w Radiu Gdańsk. W studiu w Słupsku wiceburmistrz Kępic Maciej Haberski. Mam nadzieję, że się słyszymy. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
A w studiu w Gdańsku również mocna ekipa. Burmistrz Redy Krzysztof Krzemiński. Dzień dobry, to chyba debiut u nas.
Debiut w tej kadencji.
W tej kadencji, dobrze. To stawiamy pierwszy plusik. I wiceprezydent Starogardu Gdańskiego Przemysław Biesiek-Talewski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panowie, temat naszego dzisiejszego spotkania to program Mieszkanie Plus. To jest program, który rząd sobie stawia za jeden z celów tej kadencji. Ten program już wystartował i już są w nim zmiany. Bardzo ambitne plany ma rząd. Czy się je uda zrealizować, o tym też będziemy rozmawiać. 100 tysięcy mieszkań. Tyle chce wybudować w ramach tego programu rząd przy współpracy oczywiście samorządów i będą też zmiany w tym programie. Chodzi głównie o czynsze niestety, bo tutaj różne były zapowiedzi. Rząd zapowiadał, że zbuduje mieszkania z czynszem 10-20 zł za metr kwadratowy, to oznacza, że 50-metrowe mieszkanie można by wynająć za 500 do 1000 zł. No i jak się okazało, tak tanich mieszkań budować się nie da i ceny muszą być wyższe. Stąd pomysł, żeby dla młodych małżeństw, dla ludzi najuboższych stosować wszelkiego rodzaju dopłaty. Ale ja chcę zacząć od tego, czy państwa samorządy w ogóle w ten projekt wchodzą? Jeżeli tak, to dlaczego? Jeżeli nie, to dlaczego? Zacznijmy może od pana burmistrza Redy, bo debiut w tej kadencji to pozwoli mi się wykazać na początek.
Jak zwykle pierwszy raz jest trudny. Otóż, panie redaktorze, drodzy państwo, Reda na dzisiaj w programie Mieszkanie Plus nie funkcjonuje. My oczywiście z pilną uwagą śledzimy wszystkie posunięcia władz centralnych. Jednocześnie przygotowujemy się, jako że podstawowym warunkiem, żeby cokolwiek zrealizować, jest miejsce, na którym się to zrealizuje.
Nie ma wolnych terenów w Redzie?
Reda ma swoją specyfikę, jak każdy z samorządów. To jest miasto położone na bez mała 40 km2, ale połowa tej przestrzeni to są lasy. Leżymy w pradolinie rzeki Redy. Gruntów miejskich mamy określoną niewielką ilość już w tej chwili. Natomiast również porządkujemy stany formalno-prawne, porządkujemy stany, jeżeli chodzi o przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego. I tak na dziś takich gruntów nie mamy, ale przygotowujemy się do takiej ewentualności. Temat ważny społecznie i jestem przekonany, że my też w tym programie weźmiemy aktywny udział.
Na oficjalnej stronie, na portalu tego programu Mieszkanie Plus mamy wymienione następujące miasta, które już zgłosiły się w różnym stanie zaawansowania do tego programu. Gdańsk, aktualnie brak informacji, gdzie będą zlokalizowane mieszkania. Gdynia podpisała list intencyjny na budowę 172 mieszkań. Kępice 42 mieszkania. To już jest podpisane porozumienie. Pelplin również to są mieszkania planowane 7, 3 kondygnacyjnych bloków. Słupsk bez ustaleń, jeszcze Sopot bez ustaleń, no i Starogard Gdański na początek 100 mieszkań podobno przy ulicy Zachodniej, docelowo 250. Panie wiceprezydencie, ile z tego już udało się zrobić? Czy to wciąż jesteście w blokach startowych, czy już coś ruszyło?
Może zacznę od tego, że Starogard Gdański jest miastem, w którym występuje znaczny deficyt mieszkań. Jesteśmy znacznie poniżej średniej krajowej, jeżeli chodzi o liczbę mieszkań na 1000 mieszkańców, poniżej średniej krajowej, jeżeli chodzi o powierzchnię mieszkania przypadającego.
A pewnie lista mieszkaniowa długa.
Tak, lista oczekujących na mieszkania komunalne i socjalne bardzo długa. I o ile w Starogardzie jest dość szeroka oferta deweloperów, jeżeli chodzi o mieszkania na sprzedaż, to z mieszkaniami na wynajem jest duży problem. Stąd z wielką radością przyjęliśmy rządowy program Mieszkanie Plus i już w październiku 2016 roku wspólnie z Pelplinem, jako jedni z pierwszych w Polsce, podpisaliśmy list intencyjny z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Nieruchomości. W połowie roku 2017 została podpisana warunkowa umowa inwestycyjna, która mówiła o budowie 218 mieszkań na wynajem w ramach programu Mieszkanie Plus. Niestety mamy już luty 2018 roku, a tak naprawdę nie posunęliśmy się do przodu. Ostatnio na spotkaniu w siedzibie Banku Gospodarstwa Krajowego Nieruchomości w Warszawie usłyszeliśmy, że niestety w formule, która była wcześniej zakładana, mianowicie, że utworzymy spółkę celową z bankiem, do której wniesiemy grunt, a kapitał wniesie bank i wybuduje mieszkania, a potem będzie wynajmował, ta formuła jest niemożliwa, bo po prostu nie bilansuje się, nie gwarantuje koszty inwestycji, nie gwarantują zwrotu przy czynszach na poziomie 75% czynszów rynkowych, bo takie było założenie programu Mieszkanie Plus. I teraz rozmawiamy na temat nowej formuły. Być może w pierwszym etapie, tak jak pan redaktor powiedział, wybudujemy 100 mieszkań, ale bank proponuje znacznie większą odpowiedzialność gminie. To znaczy my mamy ustalić wysokość czynszu i ewentualnie pokrywać różnicę między wysokością czynszu ustalonego czy ściągniętego od mieszkańców, a tym, co wyłożył bank. Więc oferta jest dużo mniej korzystna. Niewątpliwie ten program trafił na zły moment. W tej chwili są naprawdę duże problemy z wykonawcami.
Ja do tego chcę właśnie jeszcze dojść, jeżeli pan prezydent pozwoli, bo właśnie BGK w ramach tego programu Mieszkanie Plus ma podobno w przygotowaniu 25 tysięcy mieszkań, z czego 2 tysiące już w budowie. W Kępicach to lada moment, zdaje się, ta budowa ma ruszyć. Pan wiceburmistrz Maciej Haberski, 42 mieszkania, tak? Na jakim etapie jesteście państwo?
Witam serdecznie raz jeszcze. Jesteśmy teraz na etapie przekazywania placu budowy już de facto, bo wykonawca został wybrany konsorcjum. Na szczęście dla nas wszystkich kwota, którą zaoferował, była porównywalna do kosztorysu inwestorskiego i na tą chwilę, wczoraj dokładnie, zaczęło się już grodzenie placu budowy i na samym początku marca, no teraz tu może troszeczkę warunki atmosferyczne nam dyktują warunki, ale będzie przekazanie placu budowy i 16 miesięcy od tego momentu będziemy otwierali już pierwsze mieszkania.
No bo właśnie, bo różne były oczekiwania ministerstw, z rządu, jeżeli chodzi o koszt budowy jednego metra mieszkania w systemie właśnie tego programu Mieszkanie Plus. Jak to wyszło w Kępicach? Ile tam będzie kosztował metr mieszkania?
Na pewno będzie oscylował w granicach 10 zł, ale tutaj...
Nie pytam o wynajem, tylko o koszt budowy.
Koszt budowy, całość inwestycji ma się zamknąć w okolicach 9 milionów złotych.
A metr możemy jakoś wyliczyć, bo właśnie mnie interesuje, czy udało się znaleźć ten balans między tym oczekiwaniem rządowym, a tym oczekiwaniem rynkowym, bo wiadomo, że no, wykonawca chce zarobić.
To jest pisane. Nie, oczywiście. Ciężko mi teraz powiedzieć o metrze, bo tutaj warto dodać, że w ramach tego jednego naszego projektu są budowane także powierzchnie usługowe. I że tutaj byśmy musieli te kosztorysy jednak rozbijać nie tylko na mieszkaniówkę, ale także na część usługową. I w tej chwili no ciężko jest mi to określić, bo nasze przedsięwzięcie jest też wiąże się, tak można powiedzieć, jakby z rewitalizacją, bo u nas będą mieszkania budowane w samym centrum miejscowości, przy ulicy Niepodległości. I u nas ten proces, tutaj zgodzę się z przedmówcami, że trwał także bardzo, bardzo długo.
Czyli cierpliwością trzeba się wykazywać, krótko mówiąc.
Wielką cierpliwością dodam.
Mamy tutaj jeszcze jednak no, pewnego rodzaju problem, który jak widzę tutaj stara się rząd rozwiązywać. Chodzi po prostu o czynsze, tak? Teraz się pojawił nowy problem, nowy pomysł, żeby stosować wszelkiego rodzaju dopłaty dla osób gorzej sytuowanych, dla młodych małżeństw, w opinii panów. Macie z tym styczność na co dzień, tak? Jeżeli chodzi o przydział mieszkań, pewnie kolejka się nie zmniejsza, codziennie ktoś tam puka z pytaniem, panie burmistrzu, panie prezydencie, jakie są szanse, że dostanę mieszkanie komunalne w państwa miejscowości, te dopłaty byłyby dobrym rozwiązaniem, czy to nie ma sensu, pan burmistrz Krzysztof Krzemiński?
Oczywiście pomoc dla ludzi, którzy nie mogą związać końca z końcem, jest rzeczą ważną. Oczywiście tutaj to system musi zadziałać. Ta sytuacja, jaka jest obecnie w naszym kraju, jeżeli chodzi o, wyraźnie to podkreślę, rozchwiany rynek inwestycyjny, powoduje to, że z jednej strony my nie wiemy, i to dotyczy nie tylko inwestycji mieszkaniowych, ale w ogóle wszystkich inwestycji, jakie prowadzą gminy. My mamy w tym duże doświadczenie, bo dużo inwestycji realizujemy. Jest w tej chwili bardzo trudne. To wpływa na cenę metra kwadratowego i te ceny niewątpliwie skoczyły. To z kolei wpłynie na no, czynsze. To musi wpłynąć. Stąd trzeba stworzyć system pomocy, tylko znowuż doświadczenie samorządowe. Kolejka ludzi będzie długa. Część ludzi i dlatego system być musi. Część ludzi będzie chciało, po prostu mówiąc krótko, wykorzystać sytuację i no, niejako z środków publicznych, bo czy to państwowe, czy to samorządowe, to publiczne środki. Środki publiczne otrzymać wsparcie, mimo że do tego niekoniecznie są uprawnieni. Stąd ważne są kryteria, czyli zasady tego.
Tylko, że z tymi kryteriami zazwyczaj jest tak, i to tego naprawdę ciężko uniknąć, tak, że ktoś przekroczy kryterium dochodowe o złotówkę bądź 5 zł i właściwie zostaje z niczym. Pan wiceprezydent Przemysław Biesiek-Talewski. Pan się zgadza, że te dopłaty mogą tutaj uzdrowić sytuację, pomóc samorządom w tym, żeby te inwestycje zrealizować, no i potem znaleźć najemców, bo to jest chyba podstawa. Mieszkania nie mogą stać puste.
My już od połowy zeszłego roku przyjmujemy wstępne deklaracje udziału w programie Mieszkanie Plus i takich deklaracji wpłynęło do nas ponad 500. Natomiast jeżeli je się...
A mieszkań ma być 250.
Ma być 200. Natomiast analizując te deklaracje, gdzie prosiliśmy o podanie dochodów tych wnioskodawców, widać, że w większości są to osoby, które są w stanie płacić czynsz na poziomie czynszu komunalnego, czyli poniżej 10 zł za metr kwadratowy. Przy naprawdę dobrych cenach inwestycji możliwy do uzyskania czynsz w tej komercyjnej części programu Mieszkanie Plus to jest 17-20 zł za metr. Więc jest duża różnica. Te 20 zł za metr będą oczywiście w stanie płacić niektórzy, ale zdecydowana większość nie. Stąd pomysł dopłaty albo do kosztów inwestycji, co pozwoli później obniżyć czynsz, albo bezpośrednio do czynszu, jest zdecydowanie dobrym pomysłem.
Które rozwiązanie pana zdaniem jest lepsze, żeby dostała gmina dopłatę do inwestycji, żeby zejść z kosztów jakby własnych, wyciągania pieniędzy z własnego budżetu, czy lepsza jest ta pomoc dla poszczególnych mieszkańców?
Pomoc w kosztach inwestycji jakby obniża średnią cenę metra dla całego przedsięwzięcia i wówczas no, nie ma
wszyscy
tego zróżnicowania.
Tak.
Natomiast kiedy byśmy ją skanalizowali, skierowali do osób rzeczywiście potrzebujących, to można by tutaj się dopasowywać do już na etapie funkcjonowania tych budynków i wynajmowania do realiów. Więc chyba lepiej byłoby pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują, czyli dopłacać do czynszu.
Kierunkowa, celowa tak pomoc, jest, a nie dla całej gminy. Kępice, 42 mieszkania. Jak długa kolejka, panie burmistrzu?
Jeżeli chodzi o kolejkę do mieszkań komunalnych, zaznaczę, to jest na niej widnieje ponad 50 rodzin. Tylko tak jak pan redaktor wcześniej wspomniał, co chwilę dochodzą jakby nowe wnioski. I jeszcze jedną ważną rzecz chciałem tutaj zaznaczyć. Mieszkania, które my akurat rozpoczynamy niebawem budowę, to nie będą mieszkania komunalne. Bo, szanowni państwo, mamy taki podział, że mamy mieszkania, wiadomo, socjalne, komunalne, tak? I później jest taka wielka wyrwa, że zazwyczaj ludzie już kupują na wolnym rynku, zaciągają kredyt.
Jeszcze są towarzystwa budownictwa społecznego, które są tak między mieszkaniem komunalnym a komercyjnym, chociaż jak czasami patrzę na ceny, rzeczywiście wysokość tych czynszów, no to one się niewiele różnią od wynajmu na rynku komercyjnym, no ale różne ludzie mają kłopoty z dochodami, więc może to jest wyjście. I wracając do pana burmistrza Macieja Haberskiego.
A na przykład, jeżeli chodzi o osoby, które pracują, ale no nie mają zdolności kredytowych, no nie wiem, w TBS-ie na przykład, jak pan rektor powiedział, tak, że nie mają, nie wiem, na przykład na wkład, albo po prostu nie ma takich wolnych mieszkań, one pozostają troszeczkę bez niczego i tylko szukają gdzieś na wolnym rynku wynajmu, prawda? A to będzie skierowane teraz, te mieszkania, tak w ich stronę, taki ukłon, że tak powiem. I jeżeli chodzi o komunalne mieszkania i te wszelkie dopłaty, to też chciałbym zaznaczyć, że od wielu lat no, funkcjonuje, prawda, przez Bank Gospodarstwa Krajowego są dopłaty do budowy mieszkań komunalnych, budowy mieszkań socjalnych. Z tego co wiem, są jakieś plany, że od chyba od przyszłego roku także mają być nawet zwiększone te dopłaty. I ciężko teraz określić, które są lepsze, ale no w mojej ocenie chyba na gminę, jeżeli patrzymy tak całościowo, to lepsze były dopłaty do inwestycji, by jednak te czynsze były w miarę równe.
Czyli zupełnie inne podejście. No łączna wartość tych przygotowanych inwestycji w ramach programu Mieszkanie Plus przez BGK to 6 miliardów złotych. W panów opinii uda się te pieniądze wydać, no bo to zapowiedź zbudowania 100 tysięcy, rozpoczęcia budowy 100 tysięcy mieszkań już w tym roku. Czy ona jest w ogóle realna? Pan burmistrz Krzysztof Krzemiński.
No patrząc na rozwój sytuacji w zakresie inwestycji, gdzie albo startują oferenci z bardzo wysokimi cenami, albo wręcz nie startują, no to wydaje mi się, że jest sytuacja dość mocno zagrożona. Ten rynek inwestycyjny, jak powiedziałem, jest rozchwiany. Dzisiaj brakuje wykonawców, wykonawcom brakuje pracowników, rosną ceny materiałów budowlanych, jest niepewność na rynku. Stąd no może być to trudne do zrealizowania.
Pan wiceprezydent Przemysław Biesiek-Talewski, pan wspominał przed programem, że państwo otworzyliście ostatnie oferty i chyba przetarg nie będzie rozstrzygnięty.
My równolegle realizujemy budownictwo komunalne, właśnie skorzystając z funduszu dopłat i my chcemy wybudować budynek komunalny z 24 mieszkaniami. I rzeczywiście ogłosiliśmy przetarg, wpłynęła tylko jedna oferta, z której cena metra kwadratowego mieszkania wyszła na poziomie 3900 zł, więc znacznie powyżej tego, co zakładaliśmy.
Ale to jest mieszkanie, właśnie doprecyzujmy, to jest mieszkanie w standardzie deweloperskim, czy takie do zamieszkania?
Nie, to jest mieszkanie gotowe do wynajmu, do zamieszkania.
A to jest cena wyższa niż pan ma rozeznanie na rynku komercyjnym w Starogardzie? Tak się buduje gotowe
deweloperzy
mieszkania?
Deweloperzy mniej więcej za tyle budują, ale w tym standardzie deweloperskim właśnie. Natomiast my zakładaliśmy, że wybudujemy mieszkanie za około 3300 zł za metr kwadratowy. Natomiast na dziś to nie wyszło. A wracając do pytania pana redaktora, uważam, że jeżeli program Mieszkanie Plus miałby się opierać tylko na zasadach komercyjnych, czyli zwrotu z czynszów nakładów poniesionych na inwestycje, to nie ma szans, żeby tą ilość mieszkań wybudować. Jeżeli pojawią się dopłaty rządowe, wówczas będzie to bardziej realne.
A jak pan myśli, jaka powinna być ta dopłata? Bo tutaj pewnie różni ludzie będą różne mieli oczekiwania. Niektórzy będą sądzili, że to będzie na przykład do 50% czynszu. Czy wszyscy powinni być tym objęci? Panowie, macie styczność na co dzień z mieszkańcami. Wiecie, jakie są ich oczekiwania, jakie są możliwości. Pan Maciej Haberski, jaka powinna być ta dopłata do czynszu? Do 20%? Do 30%? Da się to w ogóle jakoś wyszacować?
Moim zdaniem właśnie się nie da, bo też każdy chyba region powinien mieć chyba swój jakiś procentową dopłatę, no bo ciężko jest porównywać na przykład małą gminę wiejską do aglomeracji jakiejś dużej miejskiej. Dlatego jakby wracamy do początku, że uważam, że powinna być dopłata właśnie na takich poziomach, nawet do 50%, ale do budowy, do samej, jak fundusz dopłat funkcjonuje do tej pory i moim zdaniem byłoby to lepsze rozwiązanie. A jeżeli chodzi o przetargi, to także potwierdzam, że no ceny szaleją na rynku i dlatego tutaj u nas nawet przetargi drogowe my już ogłosiliśmy teraz w tym momencie inwestycje, które będą realizowane w drugiej połowie, by niejako zabukować sobie tych wykonawców i mamy nadzieję, że za rozsądne kwoty.
Do tych wykonawców jeszcze wrócimy. Pan wiceprezydent trochę kręcił głową, że to dopłata do inwestycji to nie jest to, co panu, że tak powiem, się podoba.
To znaczy nie do końca kręciłem głową. Jestem za tym, żeby wspomagać samorządy, bo problem mieszkaniowy to jest jeden z poważniejszych, przed którymi stoją samorządy i sami nie damy rady. Dopłaty do budownictwa komunalnego czy socjalnego na poziomie 45-50% to już jest duża pomoc. Natomiast mówiąc o tym prawie komercyjnym wynajmie, no to takiej pomocy bym nie oczekiwał. Zapowiadane 20-25% myślę, że byłoby optymalne.
28 minut po godzinie 9. My do dyskusji o programie Mieszkanie Plus wrócimy po wiadomościach. Zapraszamy też państwa do komentowania tego, jakie macie państwo oczekiwania, jak państwo oceniacie ten program, jego zapowiedzi i realizację. 603-06-06-06 to nasz numer SMS-owy.
Nie tylko Metropolia. Mówimy o Pomorzu.
Za 27 minut godzina 10. Dziś o programie rządowym Mieszkanie Plus. Nasi goście w studiu w Słupsku wiceburmistrz Kępic Maciej Haberski, w studiu w Gdańsku burmistrz Redy Krzysztof Krzemiński i wiceprezydent Starogardu Gdańskiego Przemysław Biesek-Talewski. Panowie, już rozmawialiśmy o tym, na jakim etapie są inwestycje w państwa miastach. Jest też SMS do pana burmistrza Redy. Witam, Reda, niech zrobi choć jedno mieszkanie i tak będzie dobrze. U nas rządzi jeden deweloper i już nie ma miejsca. Pozdrawiam. Czyli potwierdza, słuchasz, to, co pan mówił, że no w Redzie brakuje miejsc. Rzeczywiście nie da się niczego wygospodarować, zmienić plan zagospodarowania przestrzennego, żeby gdzieś...
Mogę się odnieść do tego SMS-a może najpierw.
Proszę bardzo.
Otóż to myśmy wybudowali w swoim czasie 2007 rok zespół mieszkań no, socjalnych, to dla wyjątkowo no, niezamożnych ludzi. W tej chwili rzeczywiście ta substancja nasza komunalna to jest ponad 117 mieszkań i ona nie rośnie, ale to jak powiedziałem, z jednej strony przygotowujemy się do ewentualnej realizacji no, warunki takie, jakie mamy, takie mamy. Gmina dysponuje gruntami w ograniczonym zakresie. Staramy się też pozyskać grunty ze Skarbu Państwa, jako że są tereny, które stanowiły miejsce pod przyszłe ujęcie wody Reda 3, która już dawno nie ma funkcjonować. W związku z tym jest taka możliwość. No ale to jest cały szereg prac związanych ze stanami formalno-prawnymi i potem jeszcze z planowaniem przestrzennym, a to jest długa procedura. Natomiast to nie jest prawda, że w Redzie rządzi jeden deweloper, bo deweloperów jest kilku. Reda jest miastem, które się intensywnie rozwija. W Redzie przybywa co roku około 500 mieszkańców. W ślad za tym potrzeby są w zakresie i jeszcze uzupełniania infrastruktury technicznej, która ma duże zaległości, ale wyraźnie podkreślam również tej infrastruktury społecznej, przedszkola, szkoły.
Ale jest tak, że to deweloperzy budują, a miasto nie ma gdzie?
Deweloperzy budują, no ale budują na gruntach prywatnych. Gdybyśmy my jeszcze mieli w tej chwili pozyskiwać pieniądze, znaczy pozyskiwać grunty za pieniądze, jakie oferują, to jest około 200 zł za metr kwadratowy, to ceny tych mieszkań byłyby bardzo duże.
Dobrze, jeszcze chciałem panów zapytać o jedną rzecz, bo tutaj eksperci odnosili się do tego planu rządowego 100 tysięcy, rozpoczęcia budowy 100 tysięcy mieszkań w tym roku i w latach kolejnych. No i też no nie mają wątpliwości ludzie z branży budowlanej, że to może się nie udać, dlatego że problemów jest kilka. Po pierwsze brak rok do pracy, po drugie procedury i trzy kłopoty z infrastrukturą. W ubiegłym roku deweloperzy w Polsce rozpoczęli budowę 100,5 tysiąca nowych lokali i niestety, jak mówi pan Leszek Marek Gołębiecki, prezes firmy budowlanej Unibep, od momentu rozstrzygnięcia przetargu do czasu rozpoczęcia budowy mogą minąć nawet 2 lata. Samorządy mogą to zrobić szybciej, pan Maciej Haberski, czy nie? Czy też 2 lata trzeba czekać?
Nie, oczywiście, że nie, ale no niestety też procedury, tak, jeżeli mówił pan redaktor o tych zagrożeniach, to ja bym na pierwszym miejscu wymienił jednak te procedury, przedłużające się procedury.
Biurokracja, krótko mówiąc.
Tak, taka naprawdę zbędna moim zdaniem, bo dla przykładu, my konsorcjum otwieraliśmy, konsorcjum, które ma naszą inwestycję budować, ofertę otwieraliśmy ponad 3 miesiące temu, a na plac budowy jeszcze nie została wbity przysłowiowy szpadel. I w momencie, gdyby nam się na przykład, no, czego oczywiście nie chcemy, wycofał nasz wykonawca, byśmy byli w wielkim, wielkim kłopocie, prawda? A ja rozumiem, że przecież każdy deweloper czy każda inna firma wykonawcza, firma budowlana, no ma także swoje bieżące wydatki. Im też zależy jak najszybciej wejść na budowę i kończyć to, prawda? A jednak te procedury są przeokrutnie przeciągające się.
Pan wiceprezydent Biesek-Talewski, tutaj też specjaliści wskazują, że na rynku polskim na dziś brakuje około 150 tysięcy budowlańców, bo to też nie chodzi wyłącznie o budowę mieszkań, tylko też o budowę infrastruktury, dróg, parkingów i po prostu brakuje rąk do pracy. To najpewniej nie pomoże temu programowi.
To prawda, w tej chwili boom inwestycyjny samorządowy, rządowy w sektorze prywatnym spowodował naprawdę duże kłopoty w branży budowlanej. Dziś na pierwszej stronie między innymi Rzeczpospolita o tym pisze. My to również odczuwamy. Na szczęście, jeżeli chodzi o Starogard, największe inwestycje, które w tej chwili realizujemy, mają wykonawców, bo wyłoniliśmy ich rok temu jeszcze za dobre pieniądze i dobrych wykonawców. Natomiast ogłaszając teraz przetargi, widzimy te problemy. Mówiłem o budynku komunalnym, ale też jakieś zadania drogowe czy z innych branż. Widać, że jest małe zainteresowanie wykonawców, a jeżeli już złożą ofertę, to przekracza ona to, co zakładaliśmy. I to pewnie potrwa przez najbliższy rok, może dłużej. I na pewno nie sprzyja to realizacji programu Mieszkanie Plus. Natomiast co do tego głosu, że od rozstrzygnięcia przetargu do wejścia na budowę 2 lata, no raczej tak nie jest. Jeżeli już wykonawcę mamy, to raczej zaczyna on dość
pewnie
szybko
chodzi o
realizuje.
Wszystkie procedury związane z wydzieleniem działki, projektem,
a to jeżeli tak mówimy,
infrastrukturą,
to
przyłączami i tak dalej, i tak dalej. A w panów opinii ta nowa specustawa, która jest już planowana, która zakłada, że inwestor będzie mógł się zwrócić do wojewody o przekwalifikowanie wszystkich gruntów w miastach, chodzi na przykład o 900 tysięcy hektarów gruntów rolnych w miastach. Samorząd będzie mógł się na to przekwalifikowanie oczywiście nie zgodzić, ale część samorządów uważa, że kłopotem nie są tereny, chociaż na przykładzie Redy widzimy, że są, ale pieniądze. Są jeszcze jakieś grunty, które można przekwalifikować, z którymi panowie macie kłopoty, żeby je przerzucić do tej tak zwanej, w cudzysłowie, kolokwialnie mówiąc, szuflady, grunty pod budowę mieszkań, pan prezydent?
W Starogardzie całe miasto jest objęte planem zagospodarowania przestrzennego. Mamy duże rezerwy terenowe, jeżeli chodzi o budownictwo mieszkaniowe i indywidualne, i wielorodzinne, więc takiego problemu u nas nie zauważamy. Problemem jest brak infrastruktury, zarówno uzbrojenia w sieci, jak i do prowadzenia dróg. Tu rzeczywiście są duże zaległości i tutaj bardziej potrzebujemy pomocy. Natomiast kwestia przeznaczenia gruntów pod zabudowę w Starogardzie przynajmniej nie występuje.
Pan burmistrz Krzysztof Krzemiński?
To znaczy, ja się odniosę do tego. Samo przekształcenie gruntów rolnych w grunty potencjalnie dostępne dla zabudowy, to jest tylko mały przyczynek. Po to, żeby rzeczywiście w sposób uporządkowany to realizować, to musi być cały szereg warunków spełnionych. To, o czym pan prezydent przed chwilą mówił, infrastruktura techniczna, czyli drogi, czyli uzbrojenie terenu, odprowadzenie ścieków, doprowadzenie wody.
Mówi pan o wszystkim, co jest zadaniem samorządu teraz.
Co bardzo ważne, podkreślam, co w Polsce jest rzeczą w tej chwili daleko z tyłu jesteśmy, jeżeli chodzi o gospodarkę wodami opadowymi. W każdym mieście, w naszym, ten problem bardzo mocno występuje. Są w tym bardzo duże zaległości, a to są ogromne pieniądze, które trzeba wydać. I otwarcie następnych terenów bez możliwości odprowadzenia wód deszczowych, no to są ogromne problemy w przyszłości.
A pan tak to też obserwuje, że jak postawi pan za wysokie wymagania deweloperowi, jeżeli chodzi o taką właśnie infrastrukturę, wody opadowe, zagospodarowanie, nie wszystko wybetonowane, żeby ta woda deszczowa miała gdzie wsiąkać, to deweloperzy są w stanie się wycofać z takiej inwestycji, bo ona będzie po prostu za droga?
My mamy duże doświadczenia w tym względzie, to jest proces i rzeczywiście część nie tyle się wycofuje, co próbuje nas obejść, bo my stawiamy warunki w zakresie uzbrojenia. Jeżeli chodzi o gospodarkę wodami opadowymi, to jest problem, który w tej chwili na terenie kraju jest próba rozwiązania tego poprzez opłaty za tak zwaną utraconą retencję, poprzez zagospodarowanie wód na własnych działkach i tego staramy się pilnować. Ale tutaj istotną sprawą są sprawy drogowe te, czyli dojazdu do tych terenów. I tu w tym względzie mamy spore doświadczenia z deweloperami. Część z nich realizuje tą infrastrukturę drogową, a część
czeka na miasto.
Szuka możliwości obejścia. Natomiast ponieważ mamy już dobre doświadczenia w tym względzie, to jesteśmy dość bezwzględni.
Pan prezydent?
My w Starogardzie 2 lata temu zrobiliśmy taki eksperyment, powiem, eksperyment jak na nasze polskie warunki, natomiast rzecz normalną na świecie. Mianowicie najpierw uzbroiliśmy teren, utwardziliśmy drogę i dopiero później zaczęliśmy sprzedawać działki.
Ceny powędrowały w górę, czy nie?
Nie, ale natychmiast znaleźli się chętni na te działki i to były działki pod budownictwo wielorodzinne. Również tereny prywatne natychmiast pojawiły się tam inwestycje. W tej chwili 3 deweloperów tam buduje kilka budynków. Za chwilę będą one oddawane do użytku i przy tej nowo wybudowanej drodze za chwilę będzie mieszkać kilkuset mieszkańców. Powstanie też przedszkole, bo już jest inwestor, który będzie je budował. Więc widać, że uzbrojenie terenu to jest naprawdę duże ułatwienie i duża zachęta.
Zapytam inaczej, panie prezydencie. A jak pan spojrzy na bilans zysków i strat finansowych do budżetu miasta, to uzbrojenie się opłaciło w odniesieniu do ceny za nieruchomość, jaką państwo uzyskaliście?
Wydaliśmy kilka milionów na uzbrojenie tego terenu. Z samej sprzedaży działek mniej więcej tą kwotę odzyskaliśmy. Natomiast za chwilę pojawią się tam podatki, tak, od nieruchomości, podatek, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Więc na pewno to jest długofalowo opłacalna inwestycja.
Czyli
natomiast
nie
razu, zawsze nas na to stać.
Nie od razu, ale w długofalowej perspektywie. Za 17 minut, godzina 10. Co państwo sądzicie o programie Mieszkanie Plus? Czy chcielibyście ten program zmieniać, modyfikować, czy jest potrzebny? Czekamy na państwa SMS-y. 603-06-06-06. Za 13,5 minuty, godzina 10. Nie tylko Metropolia w Radiu Gdańsk. Dziś o programie Mieszkanie Plus. Nasi goście w studiu w Słupsku: wiceburmistrz Kępis Maciej Haberski, burmistrz Redy Krzysztof Krzemiński i wiceprezydent Starogardu Gdańskiego Przemysław Biesek Talewski. Panowie, przychodzą SMS-y. Wykonawcy rok temu, mówimy to o wykonawcach budowlanych, rok temu mieli, wykonawcy wyłonieni rok temu mają obecnie zupełnie inne stawki za robociznę i częściowo za materiały. Rok temu pracownik z Ukrainy był za 12 zł netto, teraz za 15-17. Mam umowę na wykonawstwo z połowy 2017 roku i widzę dokładnie, jak to się zmienia, napisał pan Michał. Czyli panowie, tak jak mówiliście, no. Po prostu trzeba zapłacić więcej, pan burmistrz Krzysztof Krzemiński.
Tak, my to wiemy i płacimy więcej, tylko że różnice, jakie proponują nam oferenci, potencjalni wykonawcy w stosunku do kosztorysów inwestorskich, które są już i tak zweryfikowane o te stawki, o których tutaj pan redaktor mówił, nas powalają, mówiąc kolokwialnie. Jest rynek w tej chwili wykonawców na rynku inwestycyjnym.
I pracowników.
W związku z tym, i pracowników, znaczy wcześniej pracowników, potem wykonawców.
Ale z drugiej strony, co ma zrobić szef firmy, który chce pracować, chce zarabiać, musi zapłacić pracownikom więcej, bo jak nie zapłaci, to pójdą mu do innej firmy albo w ogóle nie przyjdą do pracy.
Okej, i odchodzą ludzie, bo my też wiemy o tym, że w trakcie inwestycji wykonawcy po prostu tracą pracowników, jeżeli nie podniosą im stawek. I my to wiemy, ale ta sytuacja niestabilna nie jest korzystną sytuacją również dla wykonawców, co pragnę podkreślić, jako że ten boom się skończy. I wtedy co?
No, może będą kolejne inwestycje.
Będą na pewno, tylko w jakiej wielkości?
No tak ten rynek wygląda, że raz jest hossa, raz jest bessa i jak jest, tak powiem, możliwość zarobienia większej gotówki, to trzeba z tego korzystać. Rzeczywiście pan widzi tu takie zagrożenia, że to się gdzieś w pewnym momencie może załamać, jeżeli chodzi o rynek wykonawców, że po prostu nie będziecie w stanie tego przerobić, na co macie nawet pieniądze, często unijne.
W wielu miejscach w Polsce, na szczęście, w Stargardzie jeszcze nie, wykonawcy schodzą z placów budowy, bo nie są w stanie zrealizować kontraktu. Czy to dlatego, że zawarli go za zbyt niską cenę, czy to z powodu problemów z pracownikami. I to może się skończyć z tym, że wiele firm po prostu nie wytrzyma i zostanie zlikwidowanych. Wówczas ta konkurencyjność już w tej chwili mała jeszcze bardziej spadnie. Te firmy, które przetrwają, będą dyktować warunki. No to rzeczywiście jest bardzo niekorzystne. Mieliśmy taką sytuację przecież gdzieś koło roku 2012-2013, gdzie wiele firm budujących autostrady upadło. Potem te pozostałe dochodziły do siebie. Kiedy już się rynek jakoś ustabilizował, kolejny taki kryzys. Nie jest to komfortowa sytuacja, szczególnie dla samorządów, które dysponują jakimś określonym budżetem i za bardzo zwiększać kosztów, wydatków nie mogą.
Maciej Haberski, pan też widzi jakieś zagrożenie dla tego procesu, że ten rynek się może po prostu przegrzać, mówiąc krótko?
Tak, ja chciałbym zwrócić jeszcze na jedną rzecz uwagę taką szczególną, że nie jesteśmy przygotowani my jako
państwo, na przykład na procedury unijne. Szanowni państwo, jest coś takiego, że inwestycje z programu rozwoju obszarów wiejskich nie mogą wynieść więcej niż 1 milion euro. Wtedy możemy się starać o dofinansowanie. Chodzi mi tu konkretnie o kanalizację. I my akurat mieliśmy taki przypadek. W tym roku otwieraliśmy oferty przetargowe i wszystkie były powyżej tego miliona euro, gdzie, przypominam, to procedura ubiegania się o środki jest bardzo długa, tak? Najpierw się robi wszystkie kosztorysy, pozwolenia na budowę, kosztorysy, składamy wniosek o dofinansowanie, czekamy niemalże rok, dopiero podpisujemy umowę z donatorem i dopiero możemy ogłaszać przetarg. I przez ten rok wiemy, jak się wiele zmieniło, to jest kwestia nawet półtorej roku od dokumentacji i ta kwota wzrosła ponad 4 miliony, nawet znacznie, w pierwszym przetargu. I tutaj na nasze pytanie Urząd Marszałkowski odpowiedział nam, że stracimy przez to dofinansowanie. Nie przez to, że nie zrobimy tego, że my dołożylibyśmy tą różnicę, ale przez to, że nie mogą być realizowane taki twardy zapis, zero-jedynkowy, że inwestycje powyżej miliona w tym przypadku nie mogą być realizowane przy użyciu tych środków. I na szczęście w drugim przetargu pojawiła się oferta poniżej tych 4 milionów złotych, czyli miliona euro i ją będziemy realizowali, ale no zagrożenie było przeogromne, a podejrzewam, że takich przykładów będzie więcej i więcej.
No jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach. Panowie, chciałem was jeszcze zapytać, no korzystając z tego, że są tu samorządowcy z tej pierwszej linii frontu, o tą nowelizację ustawy o najmie lokali mieszkalnych. Tam się pojawia możliwość weryfikacji okresowej dochodów nowych najemców, czyli no co jakiś czas będzie można poprosić najemcę lokalu komunalnego o pokazanie zeznania podatkowego, które składa w Urzędzie Skarbowym. No i jeżeli te dochody będą zbyt wysokie, to co w tym przypadku będzie mógł zrobić samorząd, pan wiceprezydent Starogardu Gdańskiego?
Czynsze komunalne w Starogardzie na poziomie około 7 zł są dużo poniżej wartości odtworzeniowej lokalu, czyli są swego rodzaju formą pomocy socjalnej, więc powinna ta pomoc być kierowana do tych, którzy jej potrzebują. Stąd uważam, że weryfikacja dochodów pomoże nam wyłapać tych, którzy z takiej pomocy korzystać nie muszą i pozwoli na zastosowanie czynszów.
Ale zgodnie z tą nowelizacją, panie prezydencie, to jeżeli ten poziom zostanie przekroczony, to państwo wypowiadacie umowę najmu, czy zmieniacie stawkę czynszu?
Z tego, co słyszałem, bo nie ukrywam, nie czytałem jeszcze, zresztą to jest ciągle procedowana ustawa, to czynsz ma być podwyższony do wartości rynkowej, co często może się skończyć tym, że taki lokator zrezygnuje z tego mieszkania. No uważam, że to jest sprawiedliwe rozwiązanie, bo w wielu przypadkach mieszkania komunalne są przekazywane z pokolenia na pokolenie i zajmowane przez tą samą rodzinę dziesiątki lat. A czasami te rodziny zupełnie spokojnie sobie poradzą na rynku jak wielu innych.
I kolejny dość ciekawy, choć pewnie dla niektórych dość kontrowersyjny zapis. Na żądanie urzędników, lokatorzy czy też najemcy, bądź też przyszli najemcy będą musieli złożyć oświadczenie o tym, że nie mają tytułu prawnego do innego lokalu położonego nie tylko w tej samej, ale też w pobliskiej miejscowości. Jeżeli gmina dowie się, że najemca ma prawo do lokalu w tej samej lub pobliskiej miejscowości, będzie mogła rozwiązać z takim najemcą umowę najmu lokalu, pan burmistrz Krzysztof Krzemiński.
Oczywiście każda sprawa porządkowania i no, pewnej dyscyplinowania sytuacji, która ma swoją historię bardzo długą, jeżeli chodzi o mieszkania komunalne czy też socjalne, a tak jak pan prezydent przed chwilą powiedział, to jest forma dotacji środków publicznych, dlatego że czynsze nie tylko w Starogardzie, ale w Redzie i przypuszczam w bardzo, bardzo wielu miejscach są poniżej wartości odtworzeniowej. No jest rzeczą ważną, bo przecież to tak naprawdę z środków publicznych dofinansowane są osoby, które niejednokrotnie tej pomocy nie potrzebowałyby. A jeszcze patologiczna sytuacja, a takie się no u nas nie sądzę, żeby takie sytuacje miały miejsce, ale pewnie w skali kraju jest tak, że z racji tej pokoleniowości, tego wielopokoleniowości tych mieszkań komunalnych, to w jakimś momencie może się okazać, że ludzie, którzy korzystają z tej pomocy publicznej, mając mieszkanie komunalne, jednocześnie mają gdzieś inne mieszkanie, które wynajmują. No z punktu widzenia sprawiedliwości społecznej to jest chore.
No mieszkanie komunalne z reguły jest, tak, mam takie wrażenie przynajmniej, dożywotnie. Pan burmistrz Maciej Haberski, Tak jest? Że jest dożywotnie, czy nie? Czy
tak, jest? tak. Nie, przychylam się znowu tutaj do przedmówców. I chciałbym tylko zwrócić jeszcze znowu na jakiś taki szczegół. Może się dzisiaj czepiam szczegółów, ale co to jest pobliska miejscowość?
Bo no pewnie też na to położona uwagę za granicą tej gminy, do której dotyczy. No.
Nie, bo tutaj będą zapewne różne interpretacje już się pojawią, bo skoro mnie czytając to też gdzieś się zapala lampka, to i będzie tak samo z najemcami, ale też uważam, bo tak się zdarza, my mieliśmy już na terenie naszej gminy takie przypadki, że wymawialiśmy taki najem osobom, kiedy się dowiedzieliśmy, a no, na tą chwilę z tego, co nam wiadomo, nie ma takich przypadków, ale jeżeli będzie to ustawowo, tylko no, bardziej mnie by zależało na ostrych zapisach, prawda, że nie może mieć...
Ostrych, konkretnych, tak? W gminie sąsiedniej
konkretnych, żeby nie dawać szans na jakieś...
Tak?
Dokładnie, bo tutaj dajemy znowu jakieś pole do różnych interpretacji. I gdzieś będą się ścierały różne opinie, a lepiej chyba było, żeby to było ustalone od razu.
Panowie, i końcowa konkluzja. Potrzebne pieniądze, prostsze procedury, czy jedno i drugie? Pan wiceprezydent Przemysław Biesek-Talewski.
I jedno i drugie, ale przede wszystkim pieniądze.
Aha, czyli jednak kasa. Pan burmistrz Krzemiński?
Pieniądze oczywiście, ale procedury i świadomość i zaangażowanie ludzi przy podejmowaniu tych podejmujących decyzje, bo to trzeba mieć szeroką wiedzę w momencie, kiedy się podejmuje decyzję, jak ten proces inwestycyjny, a potem jak gospodarka tymi zasobami wygląda.
Jeszcze chciałem zapytać się pana Macieja Haberskiego o jedną rzecz, która nam troszeczkę umknęła. Czy gdyby nie program Mieszkanie Plus, to u państwa w centrum miasta znalazłby się deweloper do budowy mieszkań w systemie komercyjnym, czy nie?
Nie. Centrum my nie zamierzamy przeznaczyć do sprzedaży żadnych działek w centrum. To jest raz, a dwa, byśmy wtedy musieli budować na przysłowiowe raty, korzystając z funduszu dopłat, ale na pewno nie w takim zakresie, w takim szerokim zakresie na raz.
I tym akcentem zakończmy. Pewnie jeszcze do tematu będziemy wracać, bo mieszkania to jest temat właściwie niekończący się. Ten program pewnie jeszcze też będzie oceniany, recenzowany, podsumowywany i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję bardzo panom dzisiaj za wizytę w studiu. Nie tylko Metropolia, dziś w studiu Słupsku wiceburmistrz Kępic Maciej Haberski. Dziękuję bardzo. Burmistrz dziękuję Redy Krzysztof Krzemiński, wiceprezydent Starogardu Gdańskiego Przemysław Biesek-Talewski.
Dziękuję
za uwagę. Dziękuję. Przemek Woś. Do usłyszenia.